Storybox przedstawia Emilia Teofilia Nowak, Hotel Aurora. Czyta Lena Szymszajner. Po pierwsze mamie, by cieszyła się, że jej córka wreszcie napisała porządną książkę o miłości. Po drugie tacie, bo chciałabym napisać kiedyś książkę, która jego zainteresuje. Po trzecie Frediemu Merkuremu. Ponad jakąkolwiek numeracją Maćkowi. Za to, że zabrał mnie na Islandię i dzięki niemu mogłam doświadczyć punktu kulminacyjnego własnej powieści. I ABS za wszystko, co wspólnie przeżyłyśmy. Lato w hotelu Aurora. Rozdział pierwszy, okraszony suto muzyką popularną, w którym poznajemy dwie główne bohaterki, kończymy studia i jemy zapiekanki. Maryna poprawiła wprawnym gestem różową szczoteczkę do zębów. Z nią miała największy problem. Reszta, trzy niebieskie, jedna fioletowa i po dwie żółte oraz czerwone, trzymały się znakomicie w jej nowym szamańskim pióropuszu, który przypominał nieco aureole Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zamiast słonecznych, magicznych promieni były po prostu te szczoteczki, a między nimi, zamiast gwiazd, różne owoce. Figi, winogrona, jabłka cukrowe i jakieś fioletowe kwiatki. Normalnemu człowiekowi chyba odpadłaby głowa pod ciężarem tylu kilogramów ozdób. Nikt też przy zdrowych zmysłach nie pozwoliłby sobie zatknąć na szczycie głowy opaski z powbijanymi w nią szczoteczkami do zębów. Chyba że Frida Kahlo, swego czasu dobra przyjaciółka Maryny. No, ale to był przecież sen. Więc bogaty pióropusz nic nie ważył. Maryna wyglądała w nim przepięknie i poruszała głową z idealną swobodą, słuchając wątpliwości swojej wnuczki Antoniny. Siedziały sobie właśnie przy herbacie pośrodku dżungli. Wielkie krople tropikalnego deszczu spadały na gigantyczne, zielone liście monster. Pachniało życiem i cudownością. Wysłuchawszy obaw Antoniny, Maryna uśmiechnęła się tylko jeszcze szerzej niż zwykle. Odstawiła na spodeczek porcelanową filiżankę i wyciągnęła świetlistą dłoń w kierunku rudowłosej dziewczyny. W jej palcach pojawił się intensywnie różowy kwiat dorodnej piwonii. Wnuczka przyjęła go z lekkim zdziwieniem, zbliżyła do nosa i jęknęła błogo upojona fantastycznym zapachem. Jedź i uporządkuj ogród, poleciła Maryna. Co? Jaki ogród? Zdziwiła się Antonina. Babcia, co ty? Ja tam jadę hotel prowadzić. Każdy kwiat ma swoje miejsce. Musi rosnąć tam, gdzie posadził go ogrodnik. Nawet gdy wydaje mu się, że jest gdzie indziej, jego korzenie i tak tkwią głęboko pod ziemią. Antonina, która nigdy nie poznała babki, wiedziała, że przed śmiercią pomieszało jej się pod kopułą. Wedle opowieści mamy, pod koniec życia z Maryną było już bardzo źle. Wszędzie widziała płomienie. Zanosiła się płaczem, kryła w kącie domu niczym maleńka dziewczynka, drżąc przed widmem przeszłości i wzywała nadaremno swoją matkę. W lepszych momentach potrafiła śpiewać godzinami Hej Sokoły, ale i to zachowanie, choć dalece bardziej entuzjastyczne, wciąż odbiegało od normy, w którą można było wpisać zdrowego psychicznie człowieka. Maryna Walczak zdawała się bredzić również i we śnie Antoniny, ale wnuczka postanowiła zapamiętać jej słowa. Może pojmie ich znaczenie w odpowiednim momencie. Dwa dni później dziewczyna zastanawiała się, czy babka we śnie mogła się jednak pomylić. Zdecydowanie większy sens miały rady wujka Soledad. Zawsze masz wybór, Antonina, powtarzała sobie w myślach jego słowa, wpatrzona w niebieską, to w zieloną puszkę Pringlesów. W każdej chwili możesz się po prostu wycofać. Dziewczyna doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że rozterka przy zakupie tuby chipsów była tylko metaforą głębszego problemu, z którego zwierzała się we śnie babce. Kiedy opuści stację benzynową, znów spędzi kilka godzin w dusznym, starym Renault z Grażyną. A potem będą się razem kisić kilka miesięcy daleko od domu, daleko od czegokolwiek, co znane. I będzie trzeba pewnie jeść kolejne tuby Pringlesów. Coś trzeba robić, by pokonać stres, Każdy walczy na swój sposób, prawda? Antonina na przykład jadła i w tym jedzeniu były dwie poważne misje. Pierwsza, żeby wypełnić buzię i nie wypowiedzieć głośno kąśliwej wiązanki, którą chętnie uraczyłaby przyjaciółkę, kiedy zachowywała się tak jak dziś. Druga, żeby się nie zmarnowało. Tyle jest jedzenia w sklepach. Jeśli ona nie kupi, nie wiadomo, może się przeterminuje i zostanie wyrzucone. Antonina nie lubiła marnotrawstwa. Podejrzewała też, że im mniej się wypowiada przykrych słów, tym lepsze ma się życie. Grażyna miała bardzo trudne dzieciństwo, a ona była jej jedyną bliską osobą. Jak mogła porzucić przyjaciółkę w tarapatach i złamać dane jej słowo? Dane czy wymuszone? Westchnęła ciężko, stojąc pośrodku stacji benzynowej. Czymże jest nasze życie, jeśli nie taką właśnie stacją, na której podejmujemy wybory, wydające się ważne tylko z naszej śmiesznie małej perspektywy? Tak by pewnie powiedział wujaszek Soledad. I dodałby, pamiętaj, że zmienić zdanie to normalna rzecz, icha. Chłód klimatyzacji powoli przywracał Antoninie zdolności logicznego myślenia, które wcześniej zostały zaburzone przez ponad 30-stopniowy upał i poranne kłótnie z Grażyną. Zamknęła oczy. Półka z niezdrową żywnością zniknęła, zastąpiona przez roześmianą, pomarszczoną twarz wysokiego, siwowłosego mężczyzny. Od razu poczuła się raźniej. Solo somos personas, mówił jeszcze wczoraj Soledad, tuląc na pożegnanie siostrzenicę. Jesteśmy tylko ludźmi. To było jego ulubione powiedzenie i większość napisanych przez niego książek sprowadzała się właśnie do takiej puenty. Gdyby zatem wróciła do samochodu i powiedziała przyjaciółce, że wcale nie chce jechać w Sudety, to co by było? Czy Grażyna zostawiłaby ją tutaj, w szczerym polu, 50 kilometrów za Wrocławiem? A może zaniosłaby się płaczem, zadzwoniła do swojego ojca, że nie ma opcji, nie przyjedzie i we dwie wróciłyby do Poznania? Tam może udałoby się wszystko odkręcić. Antonina jakimś cudem pojechałaby jeszcze na praktyki do Berlina, które załatwił jej wujaszek. W najgorszym razie przez wakacje pomagałaby mamie w biznesie, w maleńkiej kwiaciarni pod szyldem Basia. Nikt nie wiedział, dlaczego Maryna właśnie tak nazwała kwiaciarnię. Może już wtedy zaczynało jej się mieszać w głowie. A w tym czasie po prostu szukałaby kolejnych praktyk, stażu czy czegokolwiek w branży hotelarskiej. Nie, zwycięzca nigdy się nie poddaje. Maryna Walczak miała w życiu o wiele poważniejsze rozterki niż wnuczka. Nigdy nie cofnęła danego słowa. Nigdy nie dała za wygraną, czego Antonina dowiedziała się z lektury pamiętników babci. Walcz jak Walczak, powiedziała sobie w myślach z animuszem i sięgnęła po tubę niebieskich Pringlesów. Mając ją wreszcie w rękach, czuła się bezpiecznie, jakby dzierżyła miecz świetlny. Kiedy zaczęła się zastanawiać nad wyborem kolejnej przekąski, wyczuła drobną zmianę w otoczeniu. Antonina zawsze była dumna ze swojej wyjątkowo rozwiniętej empatii i potrafiła przejrzeć większość ludzi na wylot. Nie musiała patrzeć, żeby widzieć. I faktycznie bardziej wyczuła, że ktoś ją obserwuje, niż to dostrzegła. Oprócz sprzedawcy szykującego właśnie zapiekanki dla niej i Grażyny, przy dystrybutorze z kawą stał niewysoki mężczyzna. Oparty niedbale o ścianę, popijał kawę i udawał, że przygląda trzymany w rękach egzemplarz czasopisma. Tak naprawdę jednak przypatrywał się Antoninie z delikatnym rozbawieniem. Miał gęste, ciemnobrązowe włosy, starannie ułożone, które sprawiały wrażenie artystycznego nieładu. Na jego czole wyraźnie rysowała się poprzeczna zmarszczka, a tuż pod nią gęste brwi. Ta nad lewym okiem rozdzielała się tajemniczo w kształt delty. Kiedy spostrzegł, że dziewczyna również zwróciła na niego uwagę, uśmiechnął się szeroko, ukazując równe białe zęby. Mężczyzna uśmiechał się do niej dużymi, pięknymi, niebieskimi oczami, które przypominały kolorem i kształtem lodowe miętówki. Zainteresowanie mężczyzny trochę ją zdziwiło. Po zerwaniu z Ignacym przytyła chyba z 5 kilogramów i ani myślała zacząć się ich pozbawiać. Już dawno zauważyła prawidłowość, że im więcej tłuszczu na zewnątrz, tym cieplej i bezpieczniej wewnątrz.